Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Witam, Barbara Miczko, audycję realizuje Irena Goszczyńska. W Paryżu w dniach od 20 do 23 marca odbyły się targi książki, równolegle z targami książki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu. Do Paryża nie pojechałyśmy, ale o tym, co działo się w Poznaniu, opowiemy. Zaskoczona byłam, jak wybrałam się na targi książki i targi edukacyjne. Odbywały się na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Bardzo dużo ludzi przyjechało. No, na te targi wybrałam się wspólnie z Magdą Kiełbowicz, która pisuje do Świerszczyka. Świerszczyk. Pismo naszego dzieciństwa.
W wielu przypadkach pismo też dzieciństwa naszych rodziców, a nawet naszych dziadków, ponieważ Świerszczyk pierwszy raz ukazał się 1 maja 1945 roku.
Właśnie, 1 maja.
Tak. I właśnie 1 maja tego roku będzie 70. rocznica działalności czasopisma, tego samego wciąż czasopisma, przez które przewinęło się naprawdę tyle nazwisk czołowych twórców literatury dziecięcej: Jan Brzechwa, Jan Marcin Szancer, pani Wanda Chotomska, pani Papuzińska, naprawdę można by długo wymieniać. Trochę Świerszczyk od tamtego czasu na pewno zmienił się, zwłaszcza jeśli chodzi o szatę graficzną, bo każdy pamięta swój Świerszczyk ze swoją czcionką i ze swoimi ilustracjami.
I zagadkami.
Jest tam i trochę komiksu, i trochę scenek jakichś rodzajowych, i trochę wiersza, poezji, opowiadań, krzyżówek, zagadek, rebusów, dowcipów. Każde dziecko, myślę, na każdym etapie swojego rozwoju może znaleźć tam coś ciekawego.
Przedstawię pani nagranie, jakie zrobiłam w kiosku z gazetami koło radia.
Proszę, jeden zakład spustu. Proszę bardzo, do widzenia.
Czy w pana kiosku dostanę Świerszczyk?
Tak. Są dziecięce gazety od 3 lat do wieku gimnazjalnego. Świerszczyk jest, tak.
A pan czytał Świerszczyk w dzieciństwie?
Tak. Świerszczyk i gazeta Miś, której nie ma już na rynku. Są inne gazety.
A czy rodzice interesują się tymi pismami?
Sporadycznie. Bardziej są zainteresowani innymi gazetami. Dosyć takie, dosyć ładne, kolorowe. To są te.
Interesuje mnie Świerszczyk.
Tak.
Czy ma pani dzieci?
Tak, mam dzieci, a poza tym jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, także korzystam ze Świerszczyka. Bardzo dobre pismo. Przede wszystkim oni prowadzą klub takiego czytania i powiem szczerze, że zmiana szaty graficznej, ona się niedawno zmieniła i samego wydania jest dosyć... Myślę, że korzystna. Magdalena Kulesza.
Dziękuję.
Czy Świerszczyk to coś pani mówi?
To znaczy mówi mi na pewno z dzieciństwa mojego i mojego syna, ale czy teraz moje wnuki tym się interesują, to trudno mi powiedzieć. Czy Świerszczyk, czy raczej niestety teraz wypierają wszystkie takie telewizyjne, filmowe, nie? Tak jak jest film, bajki dla dzieci, tak pewnie gazetki powstają i to jest pewnie takie najbardziej w tej chwili dla dzieci. A Świerszczyk to jak rodzice pamiętają i promują właśnie takie rzeczy, bo tu są na pewno mądrzejsze niż te w tych gadżetowych takich gazetkach, nie? Bo to są gazetki właściwie tylko telewizyjne i gadżet jest i to dzieci interesuje.
Czyli można przyjąć, że Świerszczyk ma nadal wiernych czytelników.
Ma swoich wiernych czytelników. Jest nawet na Facebooku strona wielbicieli Bajetana Hopsa, który jest tam jednym z głównych bohaterów w Świerszczyku, takich stałych, którzy pojawiają się w każdym numerze. No i myślę, że też ogromną tutaj pracę wykonują nauczyciele, ponieważ Świerszczyk jest wykorzystywany, tak zresztą jak jedna z pań wspomniała. Nauczyciele posiłkują się Świerszczykiem, ponieważ on rzeczywiście dopasowuje swoją treść do okoliczności poprzez cały rok, do świąt, które mamy w kalendarzu, do tego, co się dzieje na świecie. I myślę, że tutaj można się wartościowo wesprzeć jego treścią. przygotowując się do lekcji z małymi dziećmi.
Pani ma troje dzieci i w domu też jest pewnie świerszczyk. Mama pisuje do świerszczyka, no to i świerszczyk jest pewnie pod ręką.
Tak. Tak, ja mam troje dzieci w wieku od 4 do 9 lat. No, jeśli chodzi o najmłodszego syna, to głównie ilustracje, myślę, tutaj dla niego są jeszcze wciąż najbardziej atrakcyjne. Natomiast starsze dzieci bardzo lubią i kibicują również moim opowiadaniom, jeśli kiedykolwiek się tam pojawiają. Raz nawet napisałam do świerszczyka opowiadanie takim ukłonem w stronę najstarszego syna i bohaterem tego opowiadania była jego klasa i jego pani.
To jego notowania wzrosły.
Nic mi o tym nie wiadomo, natomiast to był tak bardzo, bardzo sympatyczny epizod. Dzieci czytają świerszczyk i czekają zawsze na każdy nowy numer.
Ekolog domowy. Kiedy dorosnę, zostanę ekologiem, oznajmił Cyryl, odrabiając lekcję przy kuchennym stole. Świetny pomysł, uśmiechnęła się mama. Mama Magdalena Kiełbowicz?
Myślę, że to jest zawsze takie pytanie do twórców, na ile twórczość i to, co jest w książkach, jest zainspirowane ich życiem. Rzeczywiście dzieci są niezwykle bogatym źródłem inspiracji wszelkich scen i wszelkich dowcipów. Ale tutaj akurat w przypadku tego opowiadania było tak, że ono było napisane na zamówienie. Ze świerszczykiem jest tak, że albo można dostać zlecenie na opowiadanie w konkretnym temacie. Jeśli numer będzie poświęcony ekologii, no to trzeba utrzymać się w tej konwencji ekologicznej i napisać coś pasującego. Kiedyś był też taki świerszczyk, którym miałam przyjemność współpracować, o świecie, o kulturach, o zwyczajach. I wtedy też trzeba było się wpasować w ten temat. Natomiast czasami bywa tak, że można napisać zupełnie co się chce i dostaje się takie bardzo przyjemne zlecenie. Pani Magdo, tym razem wolna ręka i można wejdę puścić wozę fantazji.
Pewna pani miała psa, 3 i 4, 3 i 4. Pies ten dziwne miał maniery, 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chciał jeść, 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosił, 9, 10, 9, 10. Kto z was kości mu przyniesie? Może ja, może ty, licz od nowa, 1, 2, 3. Raz i dwa, raz i dwa. Pewna pani miała psa, 3 i 4, 3 i 4. Pies ten dziwny miał maniery, 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chciał jeść, 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosił, 9, 10, 9, 10. Kto z was kości mu przyniesie? Może ja, może ty, licz od nowa, 1, 2, 3. Raz, dwa, trzy.
Raz, dwa, trzy.
Raz i dwa, raz i dwa. Pewna pani miała psa, 3 i 4, 3 i 4. Pies ten dziwny miał maniery, 5 i 6, 5 i 6. Wcale lodów nie chciał jeść, 7, 8, 7, 8. Wciąż o kości tylko prosił, 9, 10, 9, 10. Kto z was kości mu przyniesie? Może ja, może ty, licz od nowa, 1, 2, 3, 1, 2.
Grzegorz Turnał i Danuta Wawiłow, znakomita autorka świerszczyka. Na targach książki dla dzieci i młodzieży w Poznaniu można było spotkać różnych krajowych wydawców. Była to okazja, aby zorientować się, co proponują. Przy stoisku Media Rodzina spotkałyśmy twórcę tej oficyny, jedną z barwniejszych postaci Poznania, pana Roberta Gębla. To właśnie on wprowadził na polski rynek cykl magicznych powieści o Harrym Potterze, które przyniosły oficynie wielki sukces finansowy. Robert Gębl w rozmowie wspominał te pierwsze książki wydawnictwa.
Początek opowieści z Narni, C.S. Lewis i potem Harry Potter. I to jest niespodzianka, ale pierwsza książka, którą wydawaliśmy dla rodziców. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, i jak słuchać, żeby dzieci nas mówiły. No, czasem obcy człowiek może sugerować sprawy, które jeszcze Polacy nie zgodzili. Cieszę się, że jest sukces, ale zawsze jest pytanie, co następne, jak zostać na rynku, bo tyle książki widzimy tutaj.
Uważam, że takie najlepsze, no to jest teraz wydawnictwo Bajka, ale nie widzę tutaj Bajki.
Na pewno jest.
Jest.
Poszukamy.
Wydawnictwo Literatura, Dwie Siostry i Nasza Księgarnia. Rzeczywiście one są w tej chwili takie, no myślę, że wiodące.
Idziemy pomiędzy tymi stoiskami. Wydawnictwo BIS, wydawnictwo Literatura.
O, jest też pani Papuzińska.
Ładnie ubrana, w bluzkę z papugą.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam. No to jest bluzka Emilkowa, ponieważ te targi są pod hasłem Emilki Waśniowskiej, więc wczoraj jak przechodziłam i zobaczyłam taką bluzkę sową, no po prostu stwierdziłam, że to jest zrządzenie losu i bez względu na cenę muszę ją kupić.
Sowy się patrzą, jakby zgłupiały, widać brakuje im słowa, którego zawsze w nadmiarze miały, gdzież ono mogło się schować.
Słowo jak zawsze chowa się w wierszach, które na szczęście spisane, więc zostawiła nam coś Emilka do poczytania nad ranem.
Była poetką, matką i muzą naszej łejerskiej familii. Szkoda, naprawdę szkoda i żal jest, że nie ma z nami Emilii. Szkoda, naprawdę szkoda i żal jest, że nie ma z nami Emilii.
Podczas targów książki Emilię Waśniowską, poznańską poetkę i nauczycielkę, serdecznie wspominano. Odbyło się kilka poświęconych jej imprez zorganizowanych przez miłośników jej twórczości i przez przyjaciół. Do kręgu bliskich waśniowskich ludzi należy Joanna Papuzińska. Papuzińska prezentowała podczas targów kilka wydanych ostatnio swoich książek, w tym zbiór poezji.
Rzecz, taka zbieraninka. Coś smok w powidłach jak groch z kapustą i tam są bardzo różne rzeczy dla czytelników różnego wieku.
No i czytelnicy tak. W różnym wieku tak. Już stoją w kolejce tak. Po autografy.
My panią znamy. My jesteśmy z Góry Małgorzaty. To jest ponad 200 kilometrów. Specjalnie przyjeżdżamy tutaj co roku z taką grupą 40-kilkoosobową dzieci. To jest biblioteka szkolna. Kochamy panią Papuzińską i wszystkich autorów. Byliśmy na konferencji tutaj dzisiaj tej o pani Waśniowskiej. No i uważam, że po prostu dzieci kochają książki. To jest nieprawda, że tylko komputery.
Tak mi się wydaje.
Ja bym prosiła, żeby pani mi podpisała. Dla czytelników Biblioteki Szkolnej w Górze Małgorzaty. Nie będzie za ciężko.
Śledzi pani pewnie uważnie rynek wydawniczy w Polsce. Czy jakiś autor książek dla dzieci, czy autorka zwrócili pani uwagę?
No, wydaje mi się, że z tego młodszego pokolenia debiutantów to jest Marcin Szczygielski, naprawdę bardzo dobry, bardzo się wybija i zwraca uwagę. On pisze raczej tak dzieci starsze, młodzież. No na pewno jest Wojciech Widłak dla małych dzieci. Paweł Berencewicz uważam, że jest świetny. Małgorzata Strzałkowska, poetka, ale i prozaiczka, bajkopisarka. O tych bym chyba wymieniła jako takie gwiazdy najmłodsze.
Lula. Tulipany tuli lula. W tulipanach lula hula. Tulipany tulipan. Tulipanów luli w fun.
To był wierszyk w interpretacji Piotra Franceskiego, wymienionej przez Jannę Papuzińską Małgorzaty Strzałkowskiej. Z panią Papuzińską rozmawiałyśmy o różnych rzeczach, o jej debiucie, a także o Świerszczyku, dwutygodniku, z którym współpracuje Magda Kiełbowicz.
Moja amerykańska wnuczka ma 11 lat.
A gdzie mieszka?
Buffalo. Gdzieś przy Niagarze. To jest rzecz, która jej pozwala utrzymać kontakt z polskim językiem.
Kupiłam najnowszy Świerszczyk przy okazji nagrania w kiosku. To jest wielkanocna podróż. Numer poświęcony jest świętom. Jest śmingus dyngus, są pisanki, no taki świąteczny numer, kolorowy, na ładnym papierze.
Bardzo wielu polskich ilustratorów, mamy teraz naprawdę ogromną liczbę godnych uwagi ilustratorów i również w tej części treści literackich, no, są przeróżne nazwiska. Ma swoją rubrykę pan Grzegorz Wasowski, pani Małgorzata Strzałkowska, pani Natalia Usenko, a w tym dziale Wielkie Czytanie, z którym ja współpracuję, również pojawiają się i debiutanci, i autorzy powiedzmy z jakimś tam dorobkiem, skończywszy na takich, którzy naprawdę są uznanymi pisarzami w tej chwili, pan Wojciech Widłak, czy Grzegorz Kazdepkę, Rafał Witek, takie nazwiska już z górnej półki.
Na targach z radością przywitałam się z Karolem Prędnickim z wydawnictwa Gościański i Prędnicki. Warto przypomnieć, że to wydawnictwo obchodzi swoje ćwierćwiecze, a ma wyłączność na reprodukowanie ilustracji Jana Marcina Szancera.
Cześć Wasieńko, witaj. My wznowiliśmy pozycję o naszym mistrzu Janie Marcinie Szancerze. Około 40 lat temu wydana została pierwsza edycja Curriculum Vitae, autobiograficznej książki o Szancerze. I myśmy wznowili tą książkę. Wiele osób chce wiedzieć coś więcej o Szancerze. W związku z tym, że przeciągają się ciągle przygotowania albumu, dużego naszego takiego opracowania, Czarodziej wyobraźni Jan Marcin Szancer, to wznowiliśmy najpierw pozycję tą autobiograficzną. No i widzimy duże zainteresowanie, cieszymy się z tego.
Było więc tak jak w bajce o Janku, co psom szył buty, tylko że zamiast węzełka miałem walizkę i jechałem pociągiem do Warszawy. Byłem pełen niepokojów, a jednocześnie zdeterminowany, gotów raczej zamiatać ulicę, nosić węgiel i próbować wszystkiego, byle nie wracać, byle już nigdy nie prosić o pomoc. Do Warszawy zajechałem o północy. Jakoś nierozsądnie wybrałem ten właśnie pociąg. Walizkę zostawiłem na dworcu i poszedłem się trochę powłóczyć, porozmyślać. Przespałem się na ławeczce w parku. Była już chyba 9 rano, kiedy mnie zbudził dozorca. Powlokłem się jeszcze w pół przytomny w stronę Teatru Letniego. Tego dnia grano piękną Helenę z Modzelewską i Dymszą, więc nad kasą wisiała kartka, wszystkie bilety wyprzedane. Aż tu niespodzianie jakiś starszy jegomość podchodzi, aby zwrócić bilet. Machinalnie sięgam do kieszeni i o dziwo znajduję zabłąkane 5 złotych, a tyle właśnie kosztuje bilet w pierwszym rzędzie. Walizkę starym zwyczajem zaniosłem na solec do Ulanowskiego, który mnie jak zwykle serdecznie ugościł. Wieczorem, nieco zdenerwowany, siedziałem w pierwszym rzędzie. Tuż przed moim nosem Górzyński podniósł batutę do góry. Ale jeszcze zanim zabrzmiały pierwsze tony uwertury, mój sąsiad nachylił się ku mnie i powiedział: „Jakże się cieszę, że znowu pana widzę”. Resztę zagłuszyła orkiestra. Przedstawienie było arcyzabawne. Widać było, że widowisko jest nie tylko sprawne technicznie, ale że sami aktorzy doskonale się bawią. Często improwizują, jak w komedii dell'arte. Ja jednak zerkałem ciągle na mojego sąsiada. W czasie przerwy sprawa się wyjaśniła. To był dyrektor wydawnictwa książek szkolnych, którego poznałem na przyjęciu mojego wuja we Lwowie. Tu muszę zaznaczyć, że wuj Jan był znakomitym adwokatem, posłem na Sejm i nie lada figurą w środowisku lwowskim. Czy pan ma trochę czasu, aby przyjąć zamówienie i czy w ogóle pana interesuje ilustrowanie podręczników? Zapytał prawie nieśmiało dyrektor. A ja wykrzyknąłem. Oczywiście. Zawsze interesowały mnie zagadnienia pedagogiczne i już notuję termin. Najlepiej zaraz jutro, w południe. Resztę przedstawienia oglądałem już w pół przytomny.
Wznowiona autobiografia Jana Marcina Szancera kończy się na 45 roku. Fragment Curriculum Vitae Szancera czytał Piotr Maciejewski. I jeszcze raz posłuchajmy wydawcy Karola Prętnickiego.
Kolejne pozycje, zbiór wierszy pięknych Kulmowej, naszej miłości. Już od Kulmowej się rzeczywiście uzależniliśmy, ale będą to i nowe wiersze i te perełeczki, te, które znamy.
A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć. To jest teatr. To jest teatr. A teatr jest po to, żeby wszystko było inne niż dotąd, żeby iść do domu w zamyśleniu, w zachwycie. I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć.
Jest w Poznaniu wydawnictwo Mila, nieduże, ale z dużym wyczuciem wprowadzające na rynek mądre w pięknej szacie graficznej książki.
Elżbieta Krygowska-Buklewska. Na okazji 10. rocznicy śmierci Emilii Waśniowskiej, zachęcana przez Joannę Papuzińską, wydałam zbiór najpiękniejszych wierszy z dorobku Emilii, bo już jest 10 lat jak umarła, więc musieliśmy sięgnąć do wierszy, które już były wcześniej wydane. Pomogła mi w wyborze Joanna Papuzińska, Zofia Beszczyńska podała swoje tytuły i Przyjaciele. Powstał taki trudny do zilustrowania tomik wierszy, ponieważ to są wiersze i wesołe, i smutne, ale tytuł tomiku jest Wędrowały dwa wielbłądy z wiersza tytułowego, którego myśl końcowa jest, że świat jest piękny, choć garbaty.
Na targach nie mogło zabraknąć wydawniczego giganta.
Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Witam serdecznie.
Dużo tych książek dla dzieci wyszło.
Trochę mamy, coraz więcej w zasadzie. Wznawiamy troszeczkę rzeczy takich, które były kiedyś, ale zapomniano o nich.
No, widzę na jagody.
Solgurus Zarębinę też wznowiliśmy, a Kotki 2. Próbujemy też tą szatę zachować taką, która kiedyś tam była i się sprawdzała przez te wszystkie lata. A teraz bardzo dużo wydawnictw zaczęło wznawiać książki, ale z nowymi ilustracjami. A jak się okazuje, właśnie te stare i rodzice, a też i dzieci teraz by zaakceptowali to.
Przy stoliku wydawnictwa Zyski Spółka spotkałyśmy młodą autorkę.
Podpisuję dwie książki moje, Leśni Bracia i niedawno wydaną książkę Skarby Leśni Braci.
Weronika Kurosz. Z domu?
Grzegorczyk.
Rodzina Grzegorczyków jest mocno osadzona w Poznaniu. Była liczna i zdolna. I to tradycja jest podtrzymana. O czym są te książki?
Książki są o dwóch braciach, Bazylim i Marcepanie, którzy mieszkają na skraju puszczy. Nie wiadomo, czy to ich bogata wyobraźnia, czy rzeczywiście puszcza ma takie niesamowite oddziaływanie. W każdym razie co pewien czas spotyka ich jakaś dziwna przygoda na pograniczu rzeczywistości i magii.
Pewnego grudniowego poranka Bazyli powiedział coś tak okropnego Marcepanowi, że chłopiec spakował plecak, ubrał się ciepło i oznajmił: idę sobie. Uciekam w świat. Wzruszywszy ramionami, Bazylii zatopił się w lekturze komiksu. Nareszcie ma święty spokój. Marcepan tymczasem brnął w głębokim śniegu, a łzy skapywały mu po twarzy. Zamierzał uciec naprawdę daleko. Dam mu nauczkę. Jeszcze pożałuję, że tak ze mną postąpił. Ostatecznie stwierdził, że wystarczająco daleko i strasznie będzie, gdy schowa się pod starym wiaduktem kolejowym. Postanowił, że posiedzi tam parę dni i nocy, aż starszy brat wyłysieje ze zgryzoty. Kiedy tam jednak dotarł, odkrył w ceglanym filarze drewniane drzwiczki. Otworzył je i wszedł do środka. Znalazł się wewnątrz jamy o sklepieniu niewiele wyższym niż on sam, a światło padające z zewnątrz pozwoliło mu dojrzeć, że rozchodzi się ona na dwa korytarze. Chłopiec bez namysłu sięgnął do plecaka po czołówkę, a gdy blask latarki padł na ściany, postąpił kilka kroków naprzód i oniemiał z zachwytu. Widok był przepiękny. Sploty korzeni wystających ze ścian wyglądały jak rzeźby. Co dziwne, wcale nie panowała tu grobowa cisza. Najróżniejsze robaki, pochowane zimową porą, wydawały chroboty, bzyczenia i pomruki, co wraz z bulgotaniem soków krążących w korzeniach układało się w nieziemską melodię.
Leśni bracia.
Czyli to jest taki cykl.
Ci sami bohaterowie. Można czytać niezależnie. Osadzony w podpoznańskiej puszczy. Można tu spotkać różnych bohaterów, takich z rzeczywistości, ze świata realnego oraz fantastycznej istoty. Pisanie tych książek dla dzieci z mieszanką wspomnień z własnego dzieciństwa i obserwacji teraz własnych dzieci. Myślę, że bez jednego i bez drugiego byłoby trudno.
To była Weronika Kurosz, debiutantka, a teraz Zofia Beszczyńska, która na targach była nie po raz pierwszy.
Co pani myśli o takich imprezach jak targi książki?
Uważam, że są potrzebne, chociaż na dłuższą metę bywają męczące, ale jesteśmy tutaj dla tych, którzy przychodzą, choćby nawet na chwilę.
Z jakim pani wydawnictwem jest związana?
Dzisiaj jestem z wydawnictwem Akapit Press, ale również jutro będę na stoisku wydawnictwa Mila. Ostatnia moja książka jest wydawnictwa Akapit Press, nazywa się Królowa Ptaków dla młodzieży od 12 mniej więcej roku życia. Bohaterowie mają 13-14 lat.
A czy książka może kształtować dzieci? Rodzice kształtują, szkoła, a książka?
Ale oczywiście, że tak. Książka może zmienić nasze życie. Klap, puk, puk, puk.
Kto tam? Klap! Piaci! Kto tam?
Teatr Blum.
Tup, 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 ptaki! Kto tam?
Targach zaglądnęłyśmy do ciekawej poznańskiej księgarni.
To jest piękne miejsce. Od tego trzeba zacząć jednak tę rozmowę, żeby powiedzieć, że tu jest wyjątkowo ładnie u pani. I tak jak w domu, i tak jak w bardzo miłym domu, jak w
bajce. Jak w bajce.
I księgarnia tak się nazywa właśnie.
Księgarnię z bajki prowadzi Krystyna Adamczak.
Kiedy powstał pomysł, żeby temu poświęcić swoje życie, książce i kontaktom z dziećmi? Sięgamy tu do początku. Księgarnia ma już 24 lata i wtedy powstał pomysł. Byłam wtedy na 5. roku studiów. I chociaż szłam na studia z takim nastawieniem dziennikarskim, żeby pisać i rzeczywiście pisałam, ale bardzo szybko urodziłam dziecko i to wyznaczyło zupełnie inny azymut. I tak naprawdę to mój syn zmienił moją optykę na to, żeby pracować z książką inaczej, ani nie pisać o niej w różnych periodykach, ani nie uczyć o niej w szkole, tylko żeby uczyć o niej tutaj i żeby się książką bawić. Bo to też mi pokazało, że bardzo ważne jest, jak z książką postępujemy, zwłaszcza jak dziecko jest małe, żeby wokół książki zatoczyć taką aurę wesołości, radości, zabawy, żeby to zostało zapamiętane.
Sprawdziło się?
Tak, sprawdza się każdego dnia. Każdej soboty mamy tutaj o 11 poranki literackiej i skrzymy radością. Tańczymy, klaszczemy, rymujemy, bawimy się. Prawie każdego dnia są warsztaty dla dzieci w różnym wieku. Małych, 3-4-letnich, ale także przychodzą 9-11-latkowie, słuchają opowieści. To się sprawdza. To się sprawdza. Książka wymaga przewodnika i my jesteśmy księgarze, jesteśmy takimi przewodnikami tutaj w Księgarni z Bajki.
Personel księgarni jest starannie wyselekcjonowany.
Alicja Szygła. Taka jest nasza księgarnia, że my tutaj bardzo nastawiamy się na to, żeby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów i doradzać im.
A zdarzyło się pani, że ktoś przyszedł i powiedział, ach, dziękuję, świetnie pani wybrała?
No tak, to jest ten miły aspekt naszej pracy, że zdarza nam się, że przychodzą do nas klienci, dziękują za pomoc w wyborze książki, za zachęcenie dzieci do czytania.
A jak pani tutaj trafiła?
Przez ogłoszenie, które pani Krystyna zamieściła w internecie.
Jak panią sprawdzała?
Rozmawiając ze mną o książkach.
Pani jakie ma przygotowanie do tej pracy?
Jestem polonistką, pasjonatką książek.
Małgorzata Stelmachowska. Moja przygoda tutaj z księgarnią zaczęła się niedawno, także na razie jeszcze.
To znaczy te pani obserwacje są bardzo świeże, takie wyostrzone. I co panią tu uderza?
Uderza przede wszystkim taka atmosfera bardzo spokojna, sprzyjająca spotkaniu z książką. Klienci mogą zapytać właśnie o porady, dać się w rozmowę o tych książkach. Nie jest to tak, że przychodzą i są zdani sami na siebie.
Pani Alicja Szygła w Nie Paryżu, a pani Agnieszka ma też swojego bloga, warto o tym powiedzieć.
Znaczy, mój się nazywa Signum Temporis i głównie teraz zamieszczam tam recenzje książek dla dzieci, ale także jakieś relacje ze spotkań autorskich, z targów książki, także można wielu ciekawostek się też dowiedzieć, ale głównie recenzje książek dla najmłodszych.
A wrażenia z targów, jakie pani wyniosła?
To znaczy, ja jak najbardziej pozytywne, z tym, że ja byłam w sobotę akurat chyba, było takie apogeum, bo byłam około godziny 12 i rzeczywiście bardzo dużo osób było wtedy na targach, natomiast no wciąż no, widać, że jednak mało tych wystawców jest tutaj w Poznaniu i taki troszkę niedosyt zawsze zostaje, że jednak można więcej pokazać, więcej stoisk mogło być, no i salon ilustratorów też troszkę mnie w tym roku zawiódł. No mam wrażenie, że tych prac było jeszcze mniej niż rok temu. Także tak naprawdę no, mam wrażenie, że ten salon taki troszkę ubogi był w tym roku.
Może się pani przedstawić?
Agnieszka Paś.
Po czym doświadczony księgarz poznaje, że książka będzie hitem, że to będzie coś ważnego?
Nie lubię tego słowa. Ani bestseller, ani hit. W ogóle się tym nie zajmuję. Absolutnie nie. Ja się zajmuję książką wartościową. Wszystkie, tutaj jesteśmy księgarki, czytamy te książki i wiemy, co w nich jest i wiemy, w jaki sposób ta książka może służyć tym ludziom, którzy do nas po książki przyjdą.
Ale hit to też może być książka bardzo wartościowa.
Może być, ale ona już ma taką popularność, że ja czasem tych bestsellerów w ogóle nie czytam, bo one nie potrzebują mojego przewodnictwa.
przejrzałam się książką, które są na półkach i właściwie jak dziecko tu wchodzi, jak ma 2 latka, powiedzmy 3, to może wyjść mając 60, bo książki są dla każdej grupy wiekowej w tej
nawet
księgarni.
Więcej. Może tu posiedzieć, jeśli ma 2 latka, może posiedzieć 100 lat, bo dla 102-latków też mamy. I tak naprawdę bajki, które są na samym wejściu, zaraz za progiem księgarni, one są często kupowane także przez bardzo dorosłych czytelników i też się nimi karmią. Są takie bajki dla 102-latków.
No, pani Anna Kulmowa tak pisze, prawda, żeby się i dorośli, i dzieci bawiły wspólnie. Każdy tam znajdzie coś dla siebie.
Tak, to wielka mistrzyni krótkiej formy poetyckiej, uwielbiam jej bajki, ale też Wanda Chotomska zawsze mówiła na spotkaniach, kiedy ją zapraszałam i przyjeżdżała chętnie do Poznania, że ona pisze tak, żeby się dzieci cieszyły i dorośli, żeby coś z tego wzięli, a wielki mistrz Andersen, którego rocznicę 2 kwietnia obchodzimy i w związku z tym Światowy Dzień Książki Dziecięcej, powiedział, że on też pisze dla dzieci, ale tak naprawdę wie o tym, że przecież w pokoju, w którym się czyta dzieciom, są także ich rodzice, ciocie, wujkowie, babcie, dziadkowie i że oni także coś z tego wezmą. I tak jest, i tak powinno być. Bajki nie są tylko dla dzieci.
Kto odkrył Amerykę, a kto wynalazł kino? Gdzie żyły dinozaury i co robiły zimą? Czy można dotknąć nieba, pobujać się na chmurce? I czy mam szansę na to, by spotkać się z krogu?
Ludzie pytają, co kupić, co przeczytać dziecku i czy jest coś takiego, co jest z pewnością warte przeczytania w tej chwili.
Przygotowałam tutaj cały stos książek, o których chciałam powiedzieć. Oczywiście to jest cała klasyka, którą rekomenduję od dawien dawna, czyli Opowieści z Narni, bo Bruno Bettelheim, który jest znawcą powieści dziecięcej, powiedział, że jeśli chcemy, aby nasze dziecko wyszło z domu z takim mocnym kręgosłupem moralnym i wiedziało w życiu, jak postępować, to powinniśmy z nimi przeczytać i omówić Narnię. Dzieci potrzebują, abyśmy z nimi o tych książkach rozmawiali, żeby pomóc im jakby identyfikować się z tymi postaciami i przeżyć te wszystkie rzeczy. Ale jest całe mnóstwo znakomitych książek, jest cała seria książek Moje szczęśliwe życie, to tylko pierwszy tom o dziewczynce, która boryka się ze swoją nieśmiałością i ze swoimi obawami przed pójściem do szkoły i w jaki sposób sobie radzi z tą nieśmiałością i w jaki sposób sama staje się filozofem dla siebie i filozofem dla taty, którego uczy oswajania lęków.
Tę książkę wydały Zakamarki, poznańska oficyna,
tak,
która się zajmuje literaturą szwedzką. Głównie, prawda?
To prawda, to prawda. I teraz już dotknęli literatury francuskiej, ale cała ta literatura, którą wydają Zakamarki, bardzo nam się podoba. Jest bardzo pięknie wybrana. To są naprawdę dobre, wartościowe książki, ale na to szczęśliwe życie szczególnie zwróciłam uwagę i bardzo, bardzo je lubię. Wszystkie części historii Duni, 6-letniej dziewczynki, która zmaga się ze swoją nieśmiałością.
Jest już późno, ale Dunia nie może zasnąć. Niektórzy, żeby zasnąć, liczą owce, ale nie ona. Dunia liczy, ile razy była szczęśliwa. Jak wtedy, kiedy była mała i dostała żabę od swojego kuzyna Swantego. I kiedy pierwszy raz udało jej się zrobić 3 ruchy żabką, nie tonąc. I kiedy dostała swój szkolny plecak, tak bardzo się cieszyła, że nareszcie pójdzie do pierwszej klasy. Całe życie na to czekała. Lato bardzo jej się dłużyło tylko dlatego, że tak bardzo czekała.
Jesteśmy w księgarni z bajki Krystyny Adamczak.
Pani Krystyna, gdzie się pani wychowywała?
Na wsi.
Na łące tak. Wśród kwiatów pani czytała?
Tak.
A gdzie ta wieś była?
Niedaleko Śremu. W Ludzikowie się urodziłam.
Koło Jaszkowa do tego pałacu chodziłam do szkoły.
A ta pierwsza książka, którą pani pamięta, kojarzy z dzieciństwem?
To taka była książka o Malwince, dziewczynce kwiatku, w której ja potem zasuszałam kwiatki. Ale teraz też jest dużo bardzo dobrych i pięknych książek i jest z czego wybierać. Uważam, że ten czas jest dla książki dziecięcej najlepszy. Dotąd nie było tak pięknych, tak dobrych, tak mądrych książek i tak cudownie ilustrowanych i polskich, i obcych. Jesteśmy w najlepszym czasie. Móc teraz kupować książki dzieciom to po prostu radość, to szczęście, bo się wybiera z takiej obfitości cudownych, najlepszych, dojrzałych owoców. Zapraszam serdecznie do księgarni.
Pojawiła się pani z małym bardzo dzieckiem, jeszcze chyba nie czyta.
Temu Jasiowi na pewno się czyta. Karolina, znamy Karolinę tutaj od 15 lat, odkąd jest księgarnia na Przyjaźni, bo była jeszcze uczennicą, przychodziła grać na skrzypcach, brała udział w konkursach i mama też tutaj występowała i tata. Także Karolinka jest zaprzyjaźniona mocno, a teraz została mamą.
Do mamy w księgarni.
Karolinko, pani Radia Merkury.
Dzień dobry pani. Dzień dobry. Podobno jest pani bywalczynią tej księgarni.
Dosyć często to wam zgadza się i często kupuję książki.
Co będzie pani czytała swojemu synowi? Jaki ma pani w planie zestaw lektur dla niego?
Mam ogromną ilość bajek w ogóle, różnych takich i polskich, i niemieckich, francuskich, hiszpańskich. Mam całą taką bibliotekę samych książek z bajkami, rosyjskie, czeskie, baśnie, legendy. To są stare książki, które dostałam od babci albo od babci mojego męża i które też sama gdzieś kupowałam na jakichś też targach, takie stare, podniszczone, zapomniane można powiedzieć. Ale jak tylko coś się powie nowego i mnie zainteresuje, to też kupuję.
Będzie pani mu czytała. A dlaczego?
Uważam, że to jest 1000 razy lepsze niż telewizja. Przecież telewizja pokazuje obraz i dziecko tylko patrzy, nic więcej. A jak się czyta, to w głowie powstają te obrazy, to dziecko je tworzy. To ono jest współautorem wtedy tego świata. Może stworzyć coś własnego i to jest piękne. I to się potem zapamiętuje. Ja pamiętam, jak moja mama mi opowiadała bajki i czytała. To jest nic wspanialszego, po prostu nie może się zdarzyć dla dziecka.
Może będzie radiowcem, bo wyrywa mi mikrofon synek. Jak ma na imię?
Janek, Jan Aleksander.
Jasiek.
Kiedy czytamy dzieciom, mając je blisko siebie, dajemy mu przeświadczenie, że jest ono dla nas ważne i wyjątkowe i że ten nasz czas dajemy tylko jemu.
Półka z nowościami.
Cała seria książek Svena Nordqvista o kocie i staruszku, o Petsonie i Findusie, która też nas uczy wrażliwości i kontaktu z naturą. Właśnie teraz na targach książki minionych w Poznaniu pojawiła się zupełnie nowa rzecz, Rok z Findusem. I właśnie z tą książką będziemy świętować Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej. 2 kwietnia będą tutaj w księgarni warsztaty dla dzieci. Będziemy pokazywać, jak bawić się byle czym, jak robić coś z niczego. O 10:15 pierwsza tura warsztatów i o 16:30 ci, którzy chcą, mogą przyjść, zobaczyć, jak można wyczarować
nową rzecz z rzeczy już dawno zużytej. Ze starej choinki można zrobić wieszak, ze starej skarpety można zrobić zupełnie nową zabawkę. Wstęp nic nie kosztuje, a obiecuję znakomitą zabawę. Proszę spróbować. Wszystkie książki Grzegorza Kazdepkę są ze wszechmiar pożyteczne i polecane przez nas. Ja uwielbiam Fochy Fortuny, czyli niezwykłe opowieści Kuby i Buby, które pokazują, że wiele jest radości często w pokoleniu dziadków niż rodziców, którzy są tacy zatroskani, którzy są tacy zagonieni i zasmuceni. Tymczasem dziadkowie już mają dystans i znajdują kapitalnie wspólny język ze swoimi wnukami. Tu jest też taki walor tej książki, że ta książka obstrzona jest archaizmami. Dziadek używa takich archaizmów i wprowadza do języka dzieci bardzo piękne i dawno już nieużywane słowa. Dziadek babci admiruje, stąd oni myślą, że się bawią w piratów, więc dużo pożytecznych rzeczy w tych książkach. No i oczywiście nasza Eliza Piotrowska, poznańska pisarka, która co roku wydaje kilka książek. Nie wiem, jak ona
bardzo
to robi.
Bardzo chłodna jest, tak. Ja też na to zwróciłam uwagę i właściwie opisuje Poznań.
Tak, również Poznań i opisuje też naszych świętych, bo święty Jan Bosko ma tutaj...
Dostała nagrodę za tę książkę ostatnio.
Jasne. I Sznyka z glancem to jej ostatnie dzieło, czyli elementarz gwary poznańskiej dla poznaniaków. Pojawiła się zupełnie całkiem nowa seria Poczytajki, Pomagajki z wydawnictwa Muza, którą piszą świetni nasi polscy autorzy. Tę Arcybolek napisała Joanna Olech i zrobiła piękne ilustracje Iwona Cała, która była u nas. I to jest cykl książek, które pomagają dzieciom oswoić różne ich problemy psychiczne i oswoić ich inność. Tak więc cała seria i Nieśmiałek, i ten Arcybolek, i Chorowitek jest znakomitą serią książek, którą polecam i nauczycielom, i rodzicom. Wszystkie książki Papuzińskiej, która też była na targach i która ciągle pisze, zaczęła pisać w latach 60. i nasza mama czarodziejka już weszła do kanonu lektur.
Tam, gdzie byliśmy na wakacjach, rosła w polu samotna, rozłożysta sosna. Lubiliśmy siedzieć w cieniu tej sosny i słuchać, jak mama nam czyta. Ale któregoś dnia, gdyśmy tam przyszli, pod sosną nie było w ogóle cienia, tylko wszędzie słońce i słońce. Nieszczęście, zaszumiała sosna na nasze przywitanie. Skradziono mi cień, mój najwspanialszy na świecie cień. Ratujcie mnie, szukajcie, łapcie złodzieja. Chcieliśmy jak najszybciej biec na pomoc sośnie, ale mama spokojnie siadła sobie pod drzewem i zaczęła wypytywać. Kogo podejrzewasz? Szaraki. Przez całą noc harcowały tu jak szalone. Skrzyczałam je, bo nie dawały mi zasnąć. Obraziły się i poszły sobie. Na pewno zabrały ze sobą cień, żeby zrobić mi na złość. Nie mogłam tego zauważyć, bo przecież mój cień widać tylko wtedy, kiedy jest jasno. A wczoraj? Pytała mama. Dzień był pochmurny, tego cienia też nie mogłaś widzieć. Może przychodził tu ktoś wczoraj i zabrał go. Ale wczoraj nie było nikogo, z wyjątkiem babci Grzelakowej, tej, co sprzedaje serki. Schowała się tu przed deszczem. To musiały zrobić szaraki, upierała się sosna. Zobaczymy, powiedziała nasza mama, podnosząc się z trawy. Chodźmy do babci Grzelakowej.
Ostatnio odbyła się taka debata na temat rewitalizacji kanonu lektur szkolnych. Czy myśli pani, że warto rzeczywiście pewne tytuły już odpuścić, może z korzyścią dla dzieci?
Dzieci i rodzice i księgarze i wydawcy powinni brać udział w tej dyskusji i z całą pewnością warto niektóre tytuły już zdeaktualizować, bo te tytuły po prostu nie przylgają do współczesności i dzieci nie odnajdują się w Janku Muzykancie, ani w Katarence, ani w nowelach Prusa, z całym szacunkiem do mistrzów, ale dla nich to jest archaiczne i język, i sceneria, to są rzeczy, o których oni mają prawo nie wiedzieć i na całe szczęście, że nie muszą się identyfikować z losem tamtych dzieci.
Piwnicznej Izby.
Tak.
Ale na przykład wykreśla się też Sienkiewicza, Mickiewicza, pana Tadeusza,
Nie, myślę, że klasykę warto zostawić. Oczywiście Mickiewicz ma swoje miejsce w literaturze i ten epos narodowy powinien zostać z całą pewnością, podobnie Sienkiewicz. Natomiast żeby otworzyć furtkę dla współczesnej literatury, dla takiej literatury, która odbija ich współczesne problemy.
Bardzo chciałbym wiedzieć, kto w tej książce mieszka. Czerwony kapturek, czy królewna Śnieżka? Może kocur w butach, może calineczka, straszny smok wawelski, albo pastereczka. Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca, jedną książkę, drugą, trzecią, i tak dojdę do tysiąca.
Kiedy czytać się nauczę,
będę czytał już bez końca,
jedną książkę, drugą, trzecią,
tak bez końca.
Na targi książki dla dzieci i do księgarni z bajki Krystyny Adamczak wybrałyśmy się w składzie Irena Goszczyńska, Magda Kiełbowicz i Barbara Miczko-Malcher. Życzymy miłej, wspólnej lektury.
Czy Tomcio paluszek, straszny bazyliszek, czy biedny kopciuszek? Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca, jedną książkę, drugą, trzecią, i tak dojdę do tysiąca.
Kiedy czytać się nauczę, będę czytał już bez końca,
jedną książkę, drugą, trzecią,
tak bez końca.